nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który przez cały czas jest przetrzymywany w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Polski rząd wspiera białoruskie siły demokratyczne.
Wolna Białoruś jest w interesie wolnej Polski.
Reżim w Mińsku jedynym sojusznikiem rosyjskiego agresora.
Łukaszenka zagnał się w ślepy zaułek. Nie ma alternatywy.
Działalność Centrum Pomocy Humanitarnej dla Polaków z Białorusi.
Pomoc przede wszystkim dotyczy osób polskiego pochodzenia, które przyjeżdżają do nas.
Jasnoocy przed dom, grzecznie waląc w drzwi kolbami bim-bom. Chciałem chleb i sól im wynieść na próg, po to bym coś potem móc mógł. Gdy przywiało rudobrodych przed dom, zacierali łapki chytrze jak gnom, żeby w czasy się wpasować jak ciecz. Chciałem godnie witać ich, lecz co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Gdy znaleźli czarnowłosi mój dom, weszli sobie, bo przywieźli swój łom. Chleb zdeptali, rozsypali sól, choć chciałem być nieważny jak płoć. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Chciałbym podlizać się władzy, lecz pech mi ciągle przeszkadza. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Za kratami białoruskiego więzienia wciąż przebywa jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Działacz został skazany na 8 lat pozbawienia wolności według zarzutów o rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz wzywanie do działań skierowanych na wymierzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Polak przez cały czas znajduje się w karcerze nowopołockiej kolonii karnej, gdzie jest pozbawiony opieki medycznej oraz torturowany fizycznie i psychicznie. Jest przyznawany na całym świecie za więźnia politycznego, a powodem do jego uniewolnienia posłużyło przywiązanie do polskiej historii, kultury i tradycji. Według reżimowych władz wina dziennikarza polega na tym, że nazywał napaść ZSRR na Polskę w 1939 roku agresją. Pisał też artykuły o działaczach polskiego podziemia antykomunistycznego i występował w obronie polskiej mniejszości na Białorusi. Walka Andrzeja Poczobuta trwa, a my musimy ciągle o nim pamiętać, mówi działacz Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna Zmitser Salaujow.
Oczywiście, że oni spróbują jego złamać, ale on jest człowiekiem silnym i to mogę wytrzymać, ale moim zdaniem to trzeba, żeby cały świat jego teraz popierał i pomagał cały świat Polski zrobić coś, żeby on zachował zdrowie, życie i jak najszybciej wyszedł na wolę.
Przez cały czas uwięzienia Andrzeja Poczobuta w Polsce nie zapominają o jego niełatwej sytuacji. Co miesiąc są organizowane akcje solidarności z dziennikarzem. Także o jego uwolnienie ciągle starają się polskie władze. O losach Andrzeja Poczobuta przypomniano podczas wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Warszawie. Liderka białoruskich sił demokratycznych najpierw spotkała się z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim, który zwrócił uwagę na podejmowane przez polskie służby dyplomatyczne działania na rzecz uwolnienia przebywającego od ponad 1000 dni w więzieniu działacza Związku Polaków na Białorusi. O wsparciu przez Polskę Demokratycznej Białorusi zapewnił również marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas wspólnej konferencji ze Swiatłaną Cichanouską.
Mając świadomość tego, co dzisiaj na Białorusi się dzieje, pamiętając o Andrzeju Poczobucie, pamiętając o tych wszystkich horrendalnych sytuacjach, które tam mają miejsce, chcę zapewnić panią prezydent, chcę zapewnić wszystkich członków delegacji, że wolna Białoruś jest w interesie wolnej Polski.
Przedstawicielka białoruskiej opozycji spotkała się również z prezydentem Andrzejem Dudą, który podkreślił, że Polska podejmuje działania w celu uwolnienia białoruskich więźniów politycznych. Dodał, że za każdym razem przemawiając na forum międzynarodowym mówi nie tylko o walce Ukrainy z Rosją, ale też o walce Białorusinów o wolność.
Szukamy wiadomości o Andrzeju Poczobucie, z wielką troską słuchamy. Słuchamy o tym, że codziennie dochodzi na Białorusi do kolejnych aresztowań, do zsyłania ludzi do kolonii karnych i do więzień. Możecie być Państwo pewni, że ja zawsze będę niezłomnie Białoruś i tych, którzy żyją wolną Białorusią, w ich działaniach w kierunku pełnej wolności i niepodległości wspierał.
Podczas wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Warszawie przedstawiciele białoruskiej opozycji omawiali z polskimi władzami m.in. wsparcie białoruskich organizacji za granicą i białoruskich mediów, stypendia i staże dla Białorusinów za granicą oraz skuteczniejszą politykę sankcyjną wobec reżimu łukaszenkowskiego. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już prawie 700 dni. Serię ataków, które najeźdźca przeprowadził w ostatnich tygodniach, można już uznać za jedną z najpotężniejszych w ciągu pełnoskalowej inwazji. Celem agresora jest infrastruktura społeczna i krytyczna. Rakiety trafiają w budynki mieszkalne i placówki oświatowe, szpitale oraz centra handlowe, magazyny i parkingi. Ofiarami są często niewinni ludzie, w tym dzieci. Ostrzały rakietowe i artyleryjskie odbywają się codziennie. Miasta są atakowane także przy pomocy dronów. Jednak ukraiński naród dzielnie broni swojej niepodległości. Rosja straciła już około 370 tysięcy swoich żołnierzy i przez prawie 2 lata nie jest w stanie zbliżyć się nawet o krok do osiągnięcia swojego celu. Zbrodnicze działania Kremla są wspierane przez władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko udostępnił infrastrukturę kraju oraz zasoby wykorzystywane przez rosyjską armię dla ataków na sąsiednie państwo. Na Białorusi znajduje się rosyjska broń nuklearna oraz stacjonują tysiące rosyjskich żołnierzy, którzy nieustannie ćwiczą na białoruskich poligonach. A Łukaszenko coraz więcej jest kontrolowany przez Kreml, uważa dziennikarka, ekspertka do spraw wschodnich Maria Przełomiec.
To jest integracja bardzo ważna i wrażliwej dziedzinie, czyli dziedzinie bezpieczeństwa. Jak sobie Łukaszenka da radę w dalszej perspektywie, żeby utrzymać jakąś chociażby pozorną niezależność od Moskwy? Nie wiem. Łukaszenka zagnał się w ślepy zaułek, nie ma alternatywy i wygląda na to, że nie chce mieć tej alternatywy.
Kolejne zbrodnie reżimu łukaszenkowskiego to zaangażowanie w wywożenie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. Według Sekretariatu Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka ponad 19 tysięcy dzieci zostało bezprawnie wywiezionych do Rosji i na Białoruś. Do tej pory wróciło na Ukrainę tylko blisko 400 dzieci. Białoruskie siły demokratyczne domagają się od Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o przyciągnięcie Aleksandra Łukaszenki do odpowiedzialności w tej sprawie.
Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Egi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady, jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy,
słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Od 3 lat Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Fundacją Wolność i Demokracja prowadzi Centrum Pomocy Polakom z Białorusi i Białorusinom, którzy musieli opuścić swoje domy przez represje ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dzięki działalności organizacji wiele uchodźców odnaleźli swój nowy dom w Polsce. O wsparciu rodaków z Białorusi w ostatnim roku opowiada prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
Pomoc przede wszystkim dotyczy osób polskiego pochodzenia, które przyjeżdżają do nas, ale do centrum trafiają również osoby represjonowane za swoją działalność społeczną, za taką działalność prodemokratyczną. Centrum na początku było taką formą wsparcia humanitarnego. Wspieramy osoby, które przyjeżdżały tutaj całymi rodzinami i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Musiały zacząć od czegoś swoje życie w Białymstoku bądź w innych miastach Polski. Kiedy pisaliśmy projekt w ubiegłym roku, to stwierdziliśmy, że grupa osób, która przyjechała tutaj do Polski, jest już bardzo duża. Dzieci poszły do szkół, wiele osób znalazło pracę i pojawiła się taka potrzeba, żeby centrum nie tylko wspierało humanitarnie, ale było też okazją do zgromadzenia, zorganizowania takich spotkań, kiedy można pobyć ze sobą, kiedy można ze sobą porozmawiać i kiedy można pokazać to, co się robiło w swoim danym kraju. I tak zaplanowaliśmy w tym roku ciąg różnych spotkań. Oczywiście były to spotkania poświęcone językowi polskiemu. Podtrzymaliśmy tradycję już w tej chwili organizowania lekcji języka polskiego dla osób dorosłych, dla dzieci, które uczą się w szkołach. Wspierali nas w tym doświadczeni lektorzy, nauczyciele w poszczególnych szkołach. Ale skoncentrowaliśmy się również na tym, żeby wypracować okazje do różnego rodzaju spotkań, w których na przykład osoby, które przyjechały tutaj, mogłyby się pokazać od tej innej, nieimigranckiej strony albo zorganizować coś wspólnego z polskim środowiskiem, ze środowiskiem akurat białostockim. Okazji było mnóstwo. Zaczęliśmy taką działalność kulturalną od września. W tym roku Narodowe Czytanie koncentrowało się na powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. To taka okazja do tego, żeby wspólnie przeczytać tekst. I rzeczywiście udało nam się przy wsparciu Młodzieżowego Domu Kultury połączyć siły i zorganizowaliśmy spektakl, takie czytanie performatywne, gdzie obok młodzieży i dorosłych z Polski tekst Orzeszkowej czytały również dzieci, które przyjechały do nas z Grodna i dorośli, którzy przyjechali z Grodna. W aranżacji dobraliśmy muzykę, pokazywaliśmy przestrzenie nadniemeńskie, więc wspólnymi siłami wypracowaliśmy takie spotkanie sentymentalne, które wpisało się w akcję taką propatriotyczną i akcję, w której różne osoby pokazywały swoje talenty. Październik przyniósł nam kolejne wydarzenie wspólnymi siłami z młodzieżą szkół białostockich, w których uczą się również dzieci z Grodzieńszczyzny przede wszystkim, ale i z Mińszczyzny. Zorganizowaliśmy koncert pamięci poświęcony Grodnianinowi, tatkowi Jasińskiemu i obrońcom Grodna. Konkurs rozrósł nam się artystycznie, oprawa muzyczna, pojawiły się chóry ze szkół białostockich i pojawiły się teksty, które mówiły o umiłowaniu ojczyzny, ale również teksty, które mówiły o umiłowaniu Grodna. Między innymi wybrzmiał tekst mało znany Krystyny Krachelskiej, poświęcony właśnie Grodnu, który wyrecytował grodnianin, aktor teatru Lalek w Grodnie, pan Aleksander Jędrzejewski. To była taka szczególna podróż, sentymentalna i bardzo wzruszająca. Kolejne działania były adresowane do dzieci. W Białymstoku znaleźli się specjaliści od teatru, od scenografii i postanowiliśmy w takiej scenerii przedświątecznej zorganizować spotkania teatralne i dzieci przygotowały w temacie świątecznym spektakl Droga do Betlejem. Spektakl, w którym zobaczyliśmy przepiękne aranżacje lalki wykonane przez panią Katarzynę Jędrzejewską, która przyjechała do nas z Grodna. Spektakl powstał w reżyserii pana Aleksandra Jędrzejewskiego i wzięły w nim udział dzieciaki w różnym wieku, które pochyliły się nad tekstem, wypracowały go, wyrecytowały i powstało piękne takie przedstawienie nawiązujące do świąt, które obejrzeli nasi podopieczni. Blisko setka osób oklaskała entuzjastycznie młodych aktorów i to był taki akcent zamykający już rok 2023. Kiedy na początku organizowaliśmy centrum pomocowe, to ono wynikało z potrzeby wsparcia osób potrzebujących przede wszystkim. Tych, którzy przyjechali i znaleźli się sami, bez wsparcia, pogubieni administracyjnie i wytrąceni ze swojego miejsca zamieszkania. Z biegiem miesięcy okazało się, że krzepniemy my i osoby, które tu przyjechały, asymilują się w środowisku polskim, białostockim, warszawskim czy poznańskim, ale jest taka potrzeba, żeby spotykać się w swoim gronie, żeby rzeczywiście podtrzymywać taką tożsamość osób mieszkających, polskiego pochodzenia przede wszystkim, mieszkających na Białorusi, albo tożsamość Grodnian. I stąd ten nasz taki eksperyment kulturalny adresowany do tych osób i widzimy, że to się przyjęło i takie spotkania cykliczne, kiedy Grodnianie w dużej mierze mogą tutaj w Polsce pokazać to, czym się zajmowali, wykorzystać swoje talenty, pobyć ze sobą razem, wymienić się czy to doświadczeniem, czy no pokazać, że się jest taką zwartą społecznością, no to w tym projekcie jest bezcenne i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę linię.
Kiedy znów zawieje tu, kiedy znów zawieje zimny wiatr, uwieszę się w biały chmur i odfrunę blat. Ponad maru tęki staw, ponad maru tęki cichy jar.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Barazyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o dawnej grodzieńskiej cegielni i innych zakładach przemysłowych książąt drudzkich-lubeckich. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Madam oraz jego przebojowym utworem Może właśnie Sybilla.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Znadniemnej Barazyny kontynuujemy opowiadać o początkach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. Janusz Prawdziec-Szlaski prawdopodobnie nie do końca zdawał sobie sprawę z trudności, jakie stanęły przed nim w związku z odtwarzaniem struktur konspiracyjnych na tym obszarze. Sporym problemem było to, że brakowało ludzi mających za sobą przeszkolenie wojskowe. O ile na terenie województwa było stosunkowo dużo osób, które do wybuchu wojny zdołały odbyć zasadniczą służbę wojskową lub przejść podstawowe przeszkolenie wojskowe w organizacjach paramilitarnych, takich jak na przykład Związek Strzelecki, o tyle dużo gorsza sytuacja panowała, jeżeli idzie o kadrę oficerską i podoficerską. Oficerowie i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza oraz regularnych jednostek Wojska Polskiego, stacjonujących na tym terenie do wybuchu wojny, dostali się do niewoli, zginęli w walkach z Niemcami lub bolszewikami, zostali aresztowani przez NKWD albo zdołali się przedostać na Zachód. W tej sytuacji komendant okręgu z konieczności musiał oprzeć się na oficerach, którzy spaleni w dotychczasowym miejscu działania byli kierowani przez komendanta głównego ZWZ-AK na Nowogródczyźnie. W późniejszym okresie struktury konspiracyjne uzupełnili oficerowie przeszkoleni w Anglii i przerzuceni do Polski drogą powietrzną. W tej grupie byli znani później dowódcy Armii Krajowej, podporucznik Adolf Pilch oraz porucznik Jan Piwnik. Szczególnie trudny dla nowo tworzonych struktur konspiracyjnych był rok 1942. Komendant okręgu, aby nie powodować nadmiernych represji okupanta wobec miejscowej ludności cywilnej, nakazał ograniczenie akcji zbrojnych w terenie. Prowadzono przede wszystkim działania propagandowe i sabotażowe oraz skupiano się na szkoleniu. Takie, a nie inne priorytety były, jak się wydaje, spowodowane również faktem, iż polskiej konspiracji brakowało broni. Problem ten udało się rozwiązać dopiero w późniejszym okresie. Nie oznacza to jednak, że żołnierze Armii Krajowej nie przeprowadzali spektakularnych akcji na tym obszarze. Pierwsze patrole dywersyjne zostały powołane jeszcze w 1941 roku. Podlegały one wówczas szefowi saperów okręgu porucznikowi Józefowi Lubikowskiemu. Jednak dopiero powołanie struktur KEDYW-u na początku 1943 roku spowodowało zintensyfikowanie działań dywersyjnych. W każdym z ośrodków udało się powołać działające mniej lub bardziej prężnie struktury dywersyjne. Do najgłośniejszych akcji KEDYW-u należały działania dywersyjne na obszarze Baranowicz, polegające m.in. na podłożeniu ładunków wybuchowych pod wieżą ciśnień na tamtejszej stacji kolejowej, czy zniszczeniu trzech pociągów zaopatrzeniem na linii kolejowej Baranowicze-Stołupce. Obie miały miejsce latem 1943 roku. Żołnierze KEDYW-u prowadzili również akcje mające na celu likwidacji agentów sowieckich, niemieckich i przedstawicieli okupacyjnego aparatu terroru. Do najbardziej spektakularnych akcji tego typu należały m.in. zamach na Jerzego Rypera, szefa siatki konfidentów Gestapo w Lidzie, czy likwidacja dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa SS w Wasiliszkach. Obok działań dywersyjnych przeprowadzono również inne spektakularne akcje, np. odbicie aresztowanych kolegów. Do jednej z nich doszło 18 stycznia 1944 roku w Lidzie. Grupa uderzeniowa złożona z 11 żołnierzy 2 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej, dowodzona przez Alfreda Freisa, zaatakowała tamtejsze więzienie. Głównym celem było uwolnienie z aresztu więzionych żołnierzy kompanii Dzitwa z Radunia. Wśród aresztowanych znajdował się również dowódca kompanii Zygmunt Witkowski-Wilk. Szczegółowo o tej brawurowej akcji opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemnej Barazyny już za tydzień.
Świat cały za mały miał być rano. łzy.
Polskie podróże na Białorusi.
Spacerując ulicami Grodna, wśród pięknych kamienic w charakterystycznym stylu ceglanym, często nie zdajemy sobie sprawy, że w XIX wieku cegła wciąż była dość rzadkim i drogim materiałem budowlanym. Skąd jednak musiała się brać? Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do historii dawnych cegielni i kaflarni grodzieńskich. Niegdyś proste cegielnie, mało przypominające przemysłowe przedsiębiorstwa, mogły powstawać w dowolnym miejscu, gdzie były jakieś pokłady gliny i które znajdowało się w miarę blisko zaplanowanej budowy. Cegła była jednak bardzo droga i przeciętnego mieszkańca Grodna po prostu nie stać było na takie materiały budowlane. Budowano więc domy z drewna. Drewniane Grodno często płonęło, a w 1885 roku ogień zniszczył dosłownie połowę miasta. Władze carskie w tym czasie zakazały budownictwa drewnianego w centrach miast, będących stolicami guberni. Stało się to jedną z przyczyn, która przywiodła do wielkiego sukcesu najbardziej znanej grodzieńskiej cegielni w majątku Stanisławów. Pierwsze informacje o tym zakładzie pochodzą z 1820 roku. Wtedy już od 6 lat Stanisławowem władali drudcy lubeccy, w których ręku dawna rezydencja królewska pozostawała nieprzerwanie do 1939 roku. Zresztą ród ten zapisał się w historii budownictwa przemysłowego nie tylko Grodna, ale też całego regionu. Przecież to właśnie z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druskiego Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego w latach 20. XIX wieku, rozpoczęto budowę kanału Augustowskiego, a także rozbudowywano w kraju sieć dróg. Drudcy lubeccy lubili nowości techniczne. Wnuk Ksawerego, Władysław Drucki-Lubecki, na początku XX wieku był jednym z pierwszych właścicieli samochodów osobowych w kraju i założycielem Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Lubił jeździć na swoim Fordzie T, choć miał kiepski wzrok i zawsze musiał być przy nim kierowca. Tak więc, z pokolenia na pokolenie, była to rodzina progresywna i takie też były ich zakłady. Cegielnia Druckich-Lubeckich korzystała z miejscowych złóż gliny, która ma charakterystyczny żółty kolor. Dlatego też wytwarzana cegła grodzieńska była koloru żółtego. Zbudowano z niej w ciągu dziesięcioleci mnóstwo domów w całym mieście. W tym charakterystyczne domy dla pracowników przedsiębiorstw Druckich-Lubeckich. Kilka takich domów stoi do dziś przy ulicy Kochanowskiego, choć fabryki książąt już dawno nie istnieją. Świadczą one o tym, jak właściciele dbali o swoich robotników. Przecież warunki pracy były tu bardzo ciężkie. Pracowano fizycznie 10 godzin na dobę. Z czasem rozszerzono wytwórczość materiałów budowlanych o rury, betonowe schody i inne elementy niezbędne w budownictwie. Zakładano również kolejne cegielnie. A w 1895 roku otwarto zupełnie nowe przedsiębiorstwo – kaflarnię stanisławowską. Była to jak na tamte czasy dość nowoczesna wytwórczość, gdzie pracowało prawie 30 osób. Produkowano tu wysokiej jakości kafle, dekorowane według ostatniej mody i najbardziej złożone detale dla pieców i kominków. Przedsiębiorstwo przetrwało wojnę i działało również w czasach sowieckich, a nawet wykonywało tak złożone i duże zamówienia jak setki tysięcy kafelków dla budownictwa stalingradzkiej elektrowni wodnej. Dziś nie ma tu już żadnych urządzeń. Budynek przez dziesięciolecia stał pusty, choć należał do państwowej organizacji budowlanej. Dopiero stosunkowo niedawno uzyskał nowego właściciela. Na szczęście od sierpnia 2016 roku dawna kaflarnia stanisławowska została wpisana na państwową listę zabytków, o co miejscowi historycy starali się od lat. Była to ważna decyzja, bo budynki przemysłowe najczęściej nie są postrzegane jako zabytki i w Grodnie ostatnich 20 lat często były po prostu burzone. Choć drudcy lubeccy mieli w Grodnie pozycję prawie monopolistyczną w wyrobie materiałów budowlanych, do dziś zachował się budynek konkurencyjnej cegielni Ashera Arkina przy dawnej ulicy Bazyliańskiej. W tej części miasta cegielnie istniały od dawna, dzięki pobliskim złożom gliny. Nic więc dziwnego, że w okolicy niegdyś istniała ulica Gliniana, a do dziś niedaleko znajduje się ulica Ceglana. Ale to jest już zupełnie inna historia. A na dziś się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Chciałbym być sobą jeszcze.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Madame oraz jego przebojowym utworze Może właśnie Sybilla. Madame to jeden z najważniejszych polskich zespołów zaliczanych do nurtu zimnej fali. Grupa powstała dokładnie w Sylwestra w roku 1982 i pierwszy skład obejmował następujące osoby: Robert Gawliński – wokal, Jacek Perkos – perkowski – gitara, Krzysztof Dominik – perkusja i Piotr Józek Jóźwiak – bas. W 1983 roku Perkoza zastępuje Robert Sadowski i od tego momentu liderami Madame zostają Sadowski i Gawliński. Pierwszy komponował niebanalną, mroczną muzykę, drugi pisał poruszające, wizjonerskie teksty. Ich współpraca zaprowadziła zespół na szczyty ówczesnego undergroundu, jednakże ich różnice artystyczne doprowadziły do jego rozwiązania. Zanim to wszystko nastąpiło, Madame został zakwalifikowany do festiwalu w Jarocinie w 1984 roku i wystąpił w dniu zatytułowanym Czy pop nas zje? Występ, mimo początkowej niechęci publiczności, zakończył się sukcesem i zainteresowaniem Waltera Heustowskiego, wówczas opiniotwórczego menadżera i producenta jarocińskich zespołów. Oprócz Madame, z Walterem pracowały również takie grupy jak Aja RL, Made in Poland, Siekiera, Wariet czy Moskwa. Madame zauważa ówczesny guru muzyczny Piotr Kaczkowski i na antenie Trójki puszcza fragment koncertu z Jarocina. Piosenkę Największa Orkiestra Świata. Niebawem na listę przebojów programu trzeciego trafiają single nagrane dla Ton Pressu. Może właśnie Sybilla dochodzi do siódmego miejsca, a gdyby nie szerszenie, plasują się na drugiej pozycji. Do Sybilli zostaje nakręcony teledysk, jego autorem jest Grzegorz Płocha. Z czasem zmienia się oblicze zespołu. Madame podąża w kierunku cięższych, mrocznych brzmień, charakterystycznych dla zimnej fali. Pojawia się coraz więcej propozycji grania w klubach i na dużych festiwalach. W 1985 roku zespół wystąpił na Rock Opolu, Rock Arenie w Poznaniu oraz w Jarocinie. Jarociński koncert został zarejestrowany, a jego fragment wykorzystany w filmie Piotra Łazarkiewicza Fala, dokumencie o festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie. W tym samym roku Ton Press wydał pierwszy singiel zespołu zawierający utwory Głupi numer i Może właśnie Sybilla. Rok później ukazał się kolejny singiel grupy Krawat powieszony w łaźni. W 1986 roku podczas koncertu w warszawskiej Rivierze zespół nagrał materiał na płytę długogrającą zatytułowaną Koncert. Album ukazał się nakładem firmy Canto dopiero w 1999 roku. Madame pojawił się również w filmie My Blood, Your Blood. Obok takich kapel jak Republika, Izrael, Manam, Dżem, Siekiera, Moskwa czy WW. Był to 50-minutowy dokument nakręcony przez telewizję BBC, prezentujący ówczesną sytuację na polskim rynku muzycznym. Madame oficjalnie przestaje istnieć wiosną 1986 roku. Głównym powodem rozpadu grupy był konflikt Gawlińskiego z Sadowskim na tle artystycznym. Po odejściu perkusisty Krzysztofa Dominika, kryzys w zespole się pogłębił. W końcu z zespołu odszedł Robert Gawliński, by razem z muzykami Republiki stworzyć formację Opera. Po jego odejściu z Madame, wokalistą został Jarek Wajk, ale mimo starań muzyków nie dało się utrzymać zespołu przy życiu. W podsumowaniach muzycznych 1985 roku Robert Gawliński został okrzyknięty jednym z najlepszych polskich wokalistów, plasując się w pierwszej dziesiątce, a zespół Madame zajął pierwsze miejsce w plebiscycie polskich zespołów, wyprzedzając takie zespoły jak Kat, Kult, Wariet, Aja RL i Lech Janerka. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego singla, wydanego w 1985 roku przez wydawnictwo Ton Press. Przed Państwem Madame, Może właśnie Sybilla.
Mówisz coś, ale miasta i cienie na murach. Dziki są.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Martwe drzewa, martwe rzeki, martwe trawy, martwe zboża. Dzieło twoje, dzieło twoich rąk. Martwe ptaki w martwych lasach, martwe ryby w martwych rzekach. To dzieło twoje, dzieło twoich rąk. Co dalej robić? Dalej robić chcesz? Opuść klatkę twego biura, wróć do domu ojców twoich. Tam miejsce twoje, praca dla twych rąk. Nie rób tego, co nie umiesz. Opuść dywan, wróć do wioski. Tam ziemia czeka, ziarno trzeba siać. Tam ziemia czeka, tam praca dla twych rąk.
Na ziemię ojców.